Chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów na temat grzechu. Temat może mało przyjemny, niemniej jednak niestety nam dość bliski. No i prawdą jest też to, że Biblia na temat grzechu mówi bardzo wiele. Jest tak wiele wierszy, tak wiele miejsc, gdzie jest albo grzech jako to słowo wymienione, albo wiecie, gdzie jest w ogóle mowa o grzechu, że gdyby tak chcieć na temat grzechu mówić tylko w oparciu o Biblię i poszczególne fragmenty, no to można by naprawdę mówić bardzo wiele i bardzo dużo. Ja dzisiaj chciałbym, abyśmy wspólnie spojrzeli na problem grzechu z takich trzech różnych perspektyw. Mówienie o grzechu jest o tyle może ułatwione dla dzieci Bożych, że mówiąc o grzechu, możemy zawsze też spojrzeć na to, w jaki sposób nasz Pan rozprawił się z grzechem, w jaki sposób rozwiązał problem grzechu, w jaki sposób sprawił, że możemy nad grzechem zwyciężać, że nie jesteśmy w niewoli grzechu, że nie jesteśmy niewolnikami grzechu. I na ten aspekt też oczywiście będziemy chcieli dzisiaj sobie pokrótce zwrócić uwagę. Będziemy czytać z różnych fragmentów, ale najwięcej z listu do Rzymian z 4 i 5 rozdziału. Tak jak wspomniałem, takie trzy spojrzenia, czy można powiedzieć aspekty grzechu. Pierwszy to takie legalistyczne spojrzenie na grzech jako na przestępstwo. Z listu do Rzymian chciałbym, abyśmy przeczytali dwa wiersze. Z 4 rozdziału wiersz 15 i z 5 rozdziału wiersz 13. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. I teraz 13 wiersz rozdziału 5. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Te fragmenty pokazują nam dwie ważne sprawy. Pierwsza to jest taka, że można patrzeć na grzech jako na przestępstwo i jest to właściwe spojrzenie i o tym sobie za chwilkę parę słów powiemy. Ale też jak gdyby od razu te fragmenty nam sygnalizują to, że grzech to jest coś więcej niż przestępstwo, że to jest nie tylko przestępstwo, że na grzech należy patrzeć szerzej niż tylko z takiego, bym powiedział, prawnego punktu widzenia. No, wiele, wiele lat temu teologia dostała się w ręce prawników i tak można powiedzieć, skutki tego są do dzisiaj. Nie jest oczywiście coś niewłaściwego czy do końca złego, natomiast zawsze istnieje tutaj pewne ryzyko przegięcia w jedną stronę. Dlatego mówiąc o grzechu jako o wykroczeniu, mówiąc o grzechu jako o przestępstwie, trzeba sobie z jednej strony zdać sprawę z całej wagi tego problemu, z całej wagi tego zagadnienia, z drugiej strony pamiętać zawsze, że na tym problem się nie kończy, na tym sprawa się nie kończy. Nie, powiedziałbym nawet, że nie byłoby tak źle, gdyby nasz grzech sprowadzał się jedynie do tego, że jest jakieś prawo, które my od czasu do czasu mniej lub bardziej łamiemy. I z tego właśnie względu takie legalistyczne spojrzenie na grzech jest bardzo popularne wśród ludzi. Bardzo popularne, nawet dominujące, choć w Biblii, jak będę chciał również dzisiaj zwrócić na to uwagę, pełni rolę raczej pomocniczą, a nie centralną. To ludzie dość chętnie wiążą grzech właśnie wyłącznie z przestępstwem prawa. Biblia tymczasem mówi, tak jak czytaliśmy przed chwilą, że grzech był dużo wcześniej niż prawo, że grzech wyprzedza prawo, grzech jest czymś, co jak gdyby funkcjonuje niezależnie od tego, czy prawo jest, czy go nie ma. Prawo czyni grzech przestępstwem. Prawo każe patrzeć na grzech z takiego, bym powiedział, prawniczego punktu widzenia, natomiast nie wyczerpuje całości problemu. I tak jak powiedziałem, ludzie wbrew pozorom dość łatwo kojarzą grzech z przestępstwem, z wykroczeniem prawa, jak gdyby dość łatwo się nawet godzą na to, że no, taki problem gdzieś tam występuje. Rodzi się z tego też wiele nieporozumień na temat właśnie rozumienia przez człowieka jego własnego stanu, jego własnej sytuacji przed Bogiem. No bo jeżeli mówimy o przestępstwie, no to pierwsze ludziom się kojarzy tak. No owszem, są przestępstwa, są przestępcy, no ale w zasadzie w każdym społeczeństwie przestępców to jest mniejszość, a nie większość. Nie ma takiego społeczeństwa raczej, które by się składało z samych przestępców. Przestępcy to jest jakaś tam wąska, napiętnowana grupa ludzi, która albo siedzi w więzieniu, albo siedziała w więzieniu, albo trafi do więzienia. No i to jest jak gdyby taka osobna kategoria. Druga taka sprawa to jest taka, że no, jeśli mówimy o przestępstwie, no to na ogół wiemy, co jest przestępstwem, a co nie jest. Tutaj nie ma jakiegoś takiego, jakiejś takiej dwuznaczności, jakiejś takiej niepewności. Na ogół wiadomo, kiedy łamiemy prawo, a kiedy go nie łamiemy. I trzecia sprawa, jeśli patrzymy na grzech z takiego właśnie prawniczego, można powiedzieć, punktu widzenia, to wtedy stosunkowo łatwo też jesteśmy w stanie dokonać jakiejś takiej samooceny i również dokonać pewnego porównania naszego stanu na tle innych. No bo wtedy rzeczywiście no, jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, jak my wyglądamy na tle prawa, no i też zobaczyć, jak na tle prawa wyglądają inni. Także grzech jako przestępstwo jest jak najbardziej oczywiście ludzkim problemem właśnie dlatego, że przestąpiliśmy Boże prawo, przestąpiliśmy w taki, można powiedzieć, prawniczy, legalistyczny Boże prawo, Bóg coś tym musiał zrobić i dlatego nas usprawiedliwił, czyli jak gdyby zwolnił nas z wyroku, zwolnił nas kary za wykroczenie tego prawa. Ale jak powiedziałem przed chwilą, jest to zaledwie jeden z aspektów grzechu. Może, choć tutaj jak gdyby nie chciałbym jakoś wartościowywać i się upierać przy tym, ale pozwolę sobie na powiedzenie czegoś takiego, że może nawet nie najważniejszy, może nawet nie najbardziej istotny. Natomiast stosunkowo łatwo zrozumiały przez ludzi, stosunkowo łatwo przyjmowany przez ludzi, nawet akceptowany i zwłaszcza akceptowany dlatego, że o ile ludzie są gotowi czasami na takie jakieś takie no właśnie dywagacje na temat tego, na ile przekraczam prawo, na ile go nie przekraczam, to też trzeba pamiętać o tym, że to wszystko wydaje się dość proste i łatwe tak długo, jak długo się ignoruje to, że przestępstwo pociąga za sobą Boży gniew, tak jak czytaliśmy w 15 wierszu 4 rozdziału Listu do Rzymian. I no, akurat ten aspekt ludzie już gdzieś tam by chcieli wyprzeć ze swojej świadomości, jak gdyby zakładając, że nie wiem, że kara za grzech nie może być zbyt sroga, albo że Bóg daje prawo, które nie pociąga za sobą konsekwencji, czy coś takiego. Stosunkowo łatwo można jakoś tam oswoić, bym powiedział, grzech, jeśli się traktuje go jako tam pewne przestępstwo, pewne wykroczenie. W szczególności, jeśli gdzieś tam będziemy pomniejszać, marginalizować, lekceważyć fakt, że z ustanowieniem przez Boże prawo, przez zakon, grzechu jako przestępstwa wiąże się też również kara i wiąże się też również Boży gniew, który na człowieka z tego tytułu spada. Teraz chciałbym, abyśmy przeszli do takiego drugiego spojrzenia, można powiedzieć drugiego rozumienia, drugiego aspektu grzechu, który no również tutaj Biblia bardzo wyraźnie prezentuje. Zostaniemy przy liście do Rzymian i przeczytajmy z tego 5 rozdziału wiersze 12 i wiersz 14. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Tutaj mamy pokazany grzech jako coś, co moglibyśmy nazwać, jest kryterium naszej przynależności. Coś, coś do czego jesteśmy przypisani, coś, co determinuje naszą obecną sytuację z racji tego, że kiedyś w przeszłości miał miejsce określony historyczny fakt, który doprowadził do tego stanu, w jakim się w tej chwili znajdujemy. W tym kontekście właśnie też często się wymienia coś takiego jak grzech pierworodny, czyli jako coś, z czym człowiek się po prostu rodzi. Coś, co jest przypisane do człowieka i od czego człowiek w żaden sposób nie jest w stanie się uwolnić. Jesteśmy ludźmi, więc jesteśmy grzesznikami, jesteśmy ludźmi, więc przynależymy do grzechu. To tutaj jest mniej problem prawny, no bo prawo to się wiąże z jakimś tam aktem, z jakimś działaniem, z jakimś wyborem, prawda? Natomiast tutaj mamy taką sytuację, że no, to jest raczej bardziej nasza tożsamość, nasza przynależność. Przynależymy do grzesznego rodzaju ludzkiego. I tak jak tutaj te wiersze o tym mówią, wynika to oczywiście z tego faktu, że jesteśmy dziećmi, jesteśmy spadkobiercami Adama. Adam zgrzeszył, więc w Adamie wszyscy ludzie zgrzeszyli. Tutaj nie ma się co wartościować, nie ma się co porównywać, nie ma też co jak gdyby szukać dowodów na to, czy ktoś grzeszy, czy nie. Po prostu każdy rodzi się grzesznikiem. Jak się to dzieje? No tutaj oczywiście jest to bardzo złożony i szeroki temat. Można tutaj dopatrywać się aspektu dziedziczenia grzesznej natury. No, dziedziczymy nasze cechy po naszych przodkach, więc grzech jak gdyby jest jakimś takim elementem dziedzicznym. Wielu interpretatorów Biblii, wielu teologów się ku takiemu poglądowi skłania. Niektórzy z kolei podkreślają i nieco inny aspekt, mianowicie taki, że właśnie poprzez grzech Adama wszyscy jego następcy jak gdyby są spadkobiercami, mają chcąc nie chcąc udział w tym, co Adam zrobił, jako że Adam jest tutaj rozumiany trochę jako taki przedstawiciel, jako reprezentant całej ludzkości. No i w związku z tym no, pozostaje nam mieć udział w tym, co Adam nam zgotował i taki jest nasz los. To jest oczywiście nauczanie biblijne, to jest oczywiście prawda, którą nam Biblia objawia na temat tego stanu, w jakim się znajdujemy jako ludzie. Natomiast kilka słów komentarza właśnie do tego. No, tutaj tak na dobrą sprawę człowiek jest dość biernym uczestnikiem, można powiedzieć dość biernym przedmiotem tego, co się tam kiedyś w pradziejach wydarzyło. Człowiek tutaj nie ma wyboru. Człowiek się rodzi grzeszny, tak jak czytamy w wierszu 14. Nawet ci, co nie popełnili przestępstwa, tak jak popełnił je Adam, i tak są grzesznikami. Nic z tym zrobić nie możemy. Może to oczywiście otworzyć nasze serca na łaskę, no bo jesteśmy bezradni wobec tego faktu, ale ponieważ Biblia głosi poselstwo o łasce, no to poselstwo o łasce niesie ze sobą rozwiązanie również tego aspektu grzechu. Łaska usprawiedliwia nas jako przestępców. Łaska przez to, że w Chrystusie stajemy się nowym stworzeniem, stajemy się nowym człowiekiem. Łaska, która nas przysposabia jako w tym momencie nie dzieci adamowe, ale dzieci chrystusowe, czyni nas nowym. Więc jest to poselstwo, które, więc jest to biblijne i Boże rozwiązanie tego problemu. Jest to, znaczy fakt grzechu pierworodnego skłania nas do właśnie, czy też może skłonić nas do takiego poszukiwania łaski i do skupienia się na łasce. No ale może też skłonić do szukania rozwiązań takich, bym powiedział, bardziej rytualnych, jak na przykład chrzest niemowląt, no bo logicznie na to patrząc, skoro człowiek nie ma wpływu na to, że się w tym grzechu pierwotnym rodzi, no to też nie do końca może nie mieć wpływ na to, że ktoś go próbuje z tego grzechu pierworodnego w jakiś taki rytualny sposób oczyścić. Także no, dobrze jest, jeśli szukamy łaski, natomiast no niestety dla większości ludzi świadomość grzechu pierworodnego nie skłania ich do poszukiwania łaski, bardziej ich skłania do poszukiwania rozwiązania no, takiego bardziej rytualnego, bardziej opartego o pewną czynność szczególną, sakramentalną, która no, jak gdyby też odnosi się do tego faktu bezradności, jaki człowiek miał w związku z tym, że się urodził w grzechu. No, nie miał wpływu na to, że się urodził w grzechu, no i nie miał wpływu na to, że na szczęście, że ktoś go jako tam niemowlę w tym momencie ochrzcił, od tego bagażu, od tego ciężaru uwolnił. Tak więc mamy tutaj drugi aspekt, drugi element grzechu. Ja oczywiście tutaj nie roszczę sobie dzisiaj wyczerpania tematu. Mam takie jakieś trzy obrazy grzechu, czy aspekty grzechu, nad którymi w ostatnim czasie sporo myślałem, no i tym się po prostu dzielę. To dzisiaj rozważamy. Tak jak wspomniałem na samym początku, jest to sprawa i problem dużo większy i szerszy. Ostatnia rzecz. Grzech jako tak zwane chybienie celu. No, najczęściej w oryginale grzech jest oddawany za pomocą słowa amartia, które w słownikach na ogół właśnie w pierwszej kolejności jest tłumaczone jako chybienie celu, jako jakieś takie działanie niezgodne z przeznaczeniem, niezgodne z pierwotnym zamiarem, niezgodne z sytuacja, kiedy coś idzie nie tak, jak pójść powinno, nie dzieje się tak jak być powinno. I tutaj dochodzimy do miejsca, gdzie zaczynamy sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę grzech jest problemem sięgającym bardzo głęboko i takim, który no, nie da się rozwiązać w żaden jakiś uproszczony czy powierzchowny sposób. Można sobie wmawiać, że jako przestępcy wobec grzechu jesteśmy tutaj no może nie zawsze w jakiejś takiej beznadziejnej sytuacji. Nie zawsze możemy dowodzić, że nie łamiemy na prawo i na lewo przykazań. Choć tutaj też wszystko zależy od tego, jak bardzo uczciwie i jak bardzo głęboko się zastanowimy nad sensem przykazań. Można powiedzieć sobie, że no, grzech pierworodny to nie nasza wina, no bo tacy się urodziliśmy i tutaj no cóż, możemy jedynie być wdzięczni Bogu za to, że Jego łaska nas od tego grzechu uwalnia. Natomiast gdy patrzymy na to, w jaki sposób Biblia mówi o grzechu jako właśnie chybieniu celu przez nas, byciu nie tym, czy też nie tymi, kim Bóg chce, abyśmy byli, to widzimy całą głębię, całą zarazem przerażającą siłę tego problemu. Kilka fragmentów ze Słowa Bożego, które pokazują też różnorodne aspekty i oczywiście też znowu nie, absolutnie nie wyczerpując problemu i wagi tego zagadnienia. Przeczytajmy może z Ewangelii Jana 15, rozdział 22 wiersz. Ja będę otwierał i czytał, bo mamy już mało czasu i nie chcę przedłużać. No jeśli ktoś zdąży w śledzeniu, to bardzo proszę. Gdybym nie przyszedł do nich, to słowa Pana Jezusa. Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu. Lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego. I jeszcze z 16 rozdziału, 8 i 9 wiersz, gdzie Pan Jezus mówi o Duchu Świętym. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Widzimy tutaj, że wszelka niewiara temu, co mówi Bóg, wszelki brak reakcji wiary na Boże Słowo, na Boże poselstwo, w szczególności na Bożą Ewangelię, jest grzechem. To w tym momencie ma niewiele wspólnego z posłuszeństwem lub nieposłuszeństwem jakiemuś prawu. To niewiele ma wspólnego też z tym, w jakim stanie się urodzimy. Natomiast jest tutaj pokazane reakcja człowieka, bardzo niestety powszechna reakcja człowieka, powszechne zachowanie człowieka, powszechna skłonność człowieka, który w momencie, kiedy Bóg do niego mówi, kiedy Bóg mu objawia swoją wolę, kiedy Bóg mu ogłasza również dobrą nowinę, bo tutaj kontekstem jest przecież słowo o zbawieniu, człowiek odmawia wiary. Człowiek nie wierzy, człowiek odrzuca. I taki stan, jakże przecież częsty w przypadku każdego człowieka, jest oczywiście grzechem. Drugi fragment, który chciałbym przeczytać, bardzo znany wiersz z listu Jakuba. 4 rozdział, 7 wiersz. Przepraszam, nie 7, tylko 17. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Kolejna bardzo ważna sprawa, jakże rozszerzająca naszą perspektywę. Stosunkowo łatwo mówić o grzechu, kiedy ograniczymy tutaj nasze spojrzenie do tego, czego nam nie wolno robić. I gdy mniej lub bardziej nam się udaje nie robić tego, czego nie powinniśmy robić. Ale tutaj jest pokazany grzech jako zaniechanie. Grzech jako nierobienie tego, co powinniśmy robić. Jako niewkładanie dostatecznie dużego wysiłku w robienie tych dobrych rzeczy, które są naszym zadaniem, które są naszą możliwością, które są w granicach naszych możliwości, są w naszym zasięgu, a my tego nie robimy. To jest dużo trudniejsze, prawda? Nie wiem, gdybyśmy zaczepili człowieka gdzieś tam na ulicy i zaczęli z nim dyskutować o grzechu, być może dość łatwo by się obronił, dowodząc, że no, on niczego tak naprawdę strasznie złego w życiu nie zrobił. Trudno wmawiać człowiekowi rzeczy, których nie zrobił, prawda? Ale jeżeli ten sam człowiek odrzuca Ewangelię, odrzuca, nie reaguje wiarą na Boże Słowo, jeżeli ten sam człowiek zastanowiłby się nad tym, czemu poświęca swoje życie, czy poświęca je rzeczywiście temu, aby czynić dobrze, czy tak naprawdę zajmuje się swoimi sprawami i swoim interesem, no to sprawa zaczyna wyglądać inaczej. Jeszcze jeden wiersz przeczytam. List do Rzymian, 14 rozdział, 23 wiersz. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Tutaj taki bezpośredni kontekst to oczywiście jest kwestia spożywania różnych pokarmów i rzecz jasna nie będziemy w to w tej chwili wchodzić. Natomiast myślę, że to takie stwierdzenie, to uogólnienie na końcu, wszystko co nie wypływa z przekonania jest grzechem, też jest warte chwili zastanowienia. Ile rzeczy w naszym życiu tak naprawdę robimy bez przekonania? W sensie takim, że robimy coś, bo wydaje nam się, że musimy, że okoliczności, że sytuacja taka, a nie inna. Poświęcamy czas na rzeczy, co do których nie mamy przekonania, że są ważne, że są potrzebne, że są konieczne. Nie mamy przekonania do wielu rzeczy, które się angażujemy, do wielu rzeczy, którym poświęcamy czas, ale je robimy, no bo nie wiem, tak jest, tak wypada, wydaje nam się czasami, że tak trzeba i takie przykłady można by mnożyć. Bóg chce od nas, abyśmy pełnili Jego wolę, abyśmy byli Jego dziećmi, abyśmy byli w tym miejscu, w tym czasie i robili te rzeczy, które On od nas oczekuje. Bóg oczekuje od nas określonej reakcji na swoje słowo, na swoją wolę, na to, co do nas mówi, również na swoje poselstwo łaski, na swoje poselstwo o swojej miłości i o tym wszystkim, co nam chce dać. My na to reagujemy w różny sposób, nie zawsze reagujemy tak jak powinniśmy. I nie chodzi tutaj tylko o to, że Bóg stawia przed nami jakieś takie strasznie wyśrubowane standardy i my po prostu tych standardów no, nie jesteśmy w stanie dotrzymać. Oczywiście to też gdzieś tam po drodze jest. No. Gdy dyskutujemy nad tym, jak jesteśmy dobrzy, no to jakąkolwiek byśmy sobie dobroć nie zbudowali, no to w kontekście Bożej dobroci ona gdzieś tam, prawda, no, przynależy, okazuje się, że przynależy do zupełnie innej kategorii i tych dwóch rzeczy nie można ze sobą porównywać. Ale czy jako ludzkość, czy jako poszczególne jednostki, gdy patrzymy na to, co Biblia mówi na temat naszego stanu, naszej kondycji, gdy również patrzymy na to, co Biblia mówi na temat grzechu, jakże często uświadamiamy sobie, że tak na dobrą sprawę chybiamy celu. Bo jesteśmy w innym miejscu przed Bogiem, niż być powinniśmy. Robimy inne rzeczy, żyjemy po swojemu, żyjemy dla siebie, żyjemy dla Boga. W tym momencie przypomina się historia o synu marnotrawnym. To jest historia tak naprawdę człowieka, który bywał w różnych miejscach, natomiast przez większość swojego życia bywał nie tam, gdzie było jego miejsce, nie tam, gdzie być powinien. I ta jego droga, ta jego wędrówka jest pięknym obrazem właśnie kondycji człowieka, który jest grzesznikiem nie tylko dlatego, że złamał prawo, nie tylko dlatego, że się w grzechu urodził, ale również i może nawet przede wszystkim dlatego, że układa swoje życie z dala od Boga, układa je w zupełnie inny sposób, niż jest do tego powołany, przeznaczony i niż jego Bóg, jego dobry, miłujący się Ojciec by tego od niego oczekiwał. Można powiedzieć, że wielu z nas włóczy się przez dużą część swojego życia po pastwiskach dla świń, zamiast być i przebywać w domu Ojca. I teraz tutaj spójrzmy jeszcze na reakcję Boga, spójrzmy na to, w jaki sposób patrzy na to Bóg. Mówiliśmy już o Bogu, który usprawiedliwia, mówiliśmy już o Bogu, który nas usynawia i czyni nowym stworzeniem w Chrystusie. Jeszcze na koniec spójrzmy na Boga, który w sytuacji właśnie tego naszego zagubienia, tego naszego chybienia celu, no też reaguje. Nie jako sędzia, bardziej jako ojciec, bardziej jako ten, który czeka, który owszem gniewa się, ale również się, tak jak ojciec tej przypowieści się smuci, kocha nas, pozostaje kochającym ojcem. Można nawet powiedzieć tak po ludzku, że tęskni, że czeka, że wyczekuje i zaprasza nas, abyśmy do niego wrócili. Można powiedzieć, że im głębiej patrzymy na grzech, im bardziej widzimy te różne aspekty grzechu, tym też więcej możemy widzieć Bożej łaski, widzieć w jakiś cudowny sposób Bóg na każdy aspekt grzechu odpowiada przez swoje dzieło, przez to, co dla nas zrobił, przez swoją łaskę. I oczywiście to wszystko w swoim słowie nam pokazuje. Jeszcze z listu do Rzymian chciałbym przeczytać na koniec trzy wiersze. Piąty rozdział, wiersz 17. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. I jeszcze wiersze 20 i 21. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Łaska idzie za grzechem, łaska przygrywa grzech, łaska obfituje ponad grzech. Jeżeli widzimy doniosłość grzechu, jeżeli widzimy ciężar grzechu, jeżeli widzimy moc grzechu, jeżeli widzimy to, że tą też jakąś taką nieuchwytność grzechu, to, że tego grzechu nie da się zakwalifikować w prosty sposób do jednej czy drugiej kategorii i widzimy, że tak naprawdę cała nasza postawa, cała nasza sytuacja przed Bogiem, całe nasze człowieczeństwo przed Bogiem jest całkowicie przeciągnięte właśnie tym, że nie jesteśmy tacy, jak być powinni, nie jesteśmy tam, gdzie być powinni, nie robimy to, co powinniśmy robić, nie robimy to tak dobrze, jak powinniśmy robić i tak dalej, i tak dalej. Wspaniałą prawdą i wspaniałym poselstwem Bożego Słowa jest to, że łaska Boża to przekrywa. I obfitość łaski przewyższa obfitość grzechu. Tam, gdzie się mnoży grzech, jak tutaj czytamy, tam jeszcze bardziej mnoży się łaska. I niech to będzie zawsze naszym jakimś takim pocieszeniem wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę, nieraz są takie chwile, że człowiek sobie w szczególny sposób zdaje sprawę z tego, jak bardzo jest niedoskonały, jak bardzo uchybia, jak bardzo nie przystaje do tego, kim Bóg chce, aby był. Ale też dzięki Bożej łasce Bóg nas właśnie nie tylko usprawiedliwia, Bóg nas nie tylko usynawia, ale też uświęca i też sprawia, że daje nam moc, pomaga nam w tym, aby również to jakieś takie prostowanie naszych ścieżek, ten nasz powrót do domu, ten nasz powrót do robienia, zajmowania się, myślenia, kochania i poświęcania się temu, czemu powinniśmy się poświęcać i tym rzeczom, które powinniśmy robić, był możliwy i aby to Boże dzieło rzeczywiście tym samym w naszym życiu mogło być tutaj na tej ziemi realizowane. Amen.